Dzień dobry Pani Marysiu, dzień dobry Panie Władku, witam serdecznie. To już ostatni wtorek tego roku, nasze ostatnie w tym roku spotkanie, tym serdeczniej witam.
Ojej, to już ostatni wtorek, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Beatko.
Dzień dobry.
Czas może na podsumowania tego roku. Rozmawialiśmy wielokrotnie, Państwo zwykle w podróży. Możemy ten rok tak zmierzyć przez liczbę kilometrów, które przejechaliście, czy bardziej przez te uradowane serca, które podarowaliście?
Przez kilometry. No samochód ma teoretycznie 2,5 roku i prawie 150 tysięcy kilometrów.
A ile serc uradowanych, Pani Mario?
Nie umiem tego określić.
Na pewno bardzo wiele i one wszystkie bardzo, bardzo dziękują. A jaki był dla Państwa ten rok?
No, myślę, że ten rok to taki specyficzny niestety z powodu pandemii, ale... No trzeba było sobie z tym radzić.
No na pewno trudny rok, na pewno taki stojący pod znakiem zapytania. Nie wiadomo było, co czeka Was na kolejnym zakręcie, kogo spotkacie, czy sami się rozchorujecie. Na szczęście po chorobie jesteście i wyszliście z tego obronną ręką, co nas cieszy i pomagacie na 100% kolejnym osobom, kolejnym rodzinom, dzieciom i seniorom, bo ta pomoc wciąż jest potrzebna.
Pomoc jest potrzebna, tylko jak podsumowując rok, czy do poprzednich lat porównując, to się zmienia właśnie to, co Pani wspomniała, że zaczynamy się coraz bardziej ukierunkowywać na ludzi samotnych, na ludzi starszych, na seniorów właśnie. Bo dzisiaj już gdyby, no właśnie przed świętkami spotkaliśmy się z sytuacją taką, że właśnie chyba trudno byłoby znaleźć głodne dzieci, tak jak kiedyś przez wiele lat zbieraliśmy żywność dla głodnych dzieci, bo taka była prawda, także teraz no, to się radykalnie zmieniło.
Ale teraz jak Pan mówił ostatnio, kiedy rozmawialiśmy i miałam o to zapytać i miał nam Pan to opowiedzieć, jechał Pan pomóc rodzinie, ojcu z dwojgiem niepełnosprawnych synów. Nie chciał Pan nam wtedy za wiele zdradzić, a teraz już może Pan powiedzieć troszeczkę więcej? Możemy jakoś wesprzeć tę rodzinę?
No to znaczy jest to sytuacja taka, że panowie mają już powyżej 20 lat, ale są no niepełnosprawni, tak powiedzmy. Mama ich w pewnym momencie zostawiła, poszła sobie w Polskę. No samotny ojciec nie radzi sobie. I mam wrażenie, że ja na początku przyszłego roku nie daruję tej sprawy. Namówię wójta do wspólnego wyjazdu, bo to taka myślę, że trochę jest taka znieczulica asekuracyjna, że po prostu boimy się czegoś ruszyć, bo to jak się już ruszy, to wie Pani, wyjdzie problem, że jak to rzeczywiście ci ludzie mogą tak mieszkać.
Lepiej problemu nie widzieć.
No właśnie, czyli lepiej nie widzieć. Ktoś im tam pomaga im ktoś, pomaga ktoś jeszcze i Pan Władek, to jakoś tam na razie żyją. Ale to kiedyś musi się skończyć. My do tej sprawy wrócimy w styczniu i zobaczymy, jak to będzie.
A jak Państwo uważają, co właśnie w przyszłym roku będzie najważniejsze?
Znaczy, ja myślę, że w przyszłym roku musimy wszyscy ochłonąć po tym, jak ta korona nam z głowy spadnie. Wszyscy kiedyś chcieli być królami, premierami, posłami, a tu się okazało, że nie udźwignęliśmy korony. No dźwigamy ją jakoś. Myślę, że to się skończy kiedyś i trzeba będzie wrócić do normalności. No proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, Pani Beatko, w naszym przypadku prawie 2 miesiące na koloniach czy na ferie na zimowisku. No około tak liczyliśmy zawsze 10 do 15 wycieczek szkolnych po górach, po Czechach, po Słowacji, a tu nagle wszystko to się zatrzymało. Ale w tym roku, no tak myślę, że troszkę inaczej było, ale tej pracy myśmy nie mieli wcale mniej, bo była sytuacja taka, że dostaliśmy 200 ton ziemniaków jednorazowo jakby do zagospodarowania i to się szybko udało. Dostaliśmy frytek około chyba 25 ton do zagospodarowania.
Były ananasy, pamiętam, były i banany, tak, w tym roku, bo obserwowaliśmy Państwa pracę.
Tir ananasów, tir bananów, to wszystko udało się szybko podzielić, bo mówię, ukierunkowujemy się na ludzi starszych i właśnie też problem jest, myślę, że w domach pomocy społecznej, dlatego prawie z wszystkimi w województwie współpracujemy, prawie, bo są takie, które może nie chcą z nami współpracować, bo tam, no nieważne, to wytniemy.
Pan Władek taki nastawiony jak to mężczyzna, zadaniowo, trzeba zrobić, robi, jedzie, odbiera, przewozi, a pani Maria, ja tak patrzę, że z sercem na dłoni, no pan Władek oczywiście też, ale pani Maria tak ogarnia to jak kobieta. Pani Mario, jak pani zapamięta ten mijający rok?
Na pewno był to inny rok niż zawsze. Wydaje mi się, że no ja może troszeczkę mniej w tym roku jeździłam, troszeczkę mniej ogarniałam, ale to właśnie z tego powodu, że zdalne nauczanie, mamy małego wnuka, trzeba było go też przypilnować, więc to mnie też więcej zatrzymywało w domu. Ciężka sprawa, no w momencie, kiedy byliśmy chorzy, to jednak miesiąc prawie nas wyłączyło to działalności i nie wiem, czy no zwolniliśmy trochę.
A ma pani nadzieję, że jak my wszyscy, chyba, że te szczepienia doprowadzą do normalności, że to tak, będzie tak, normalnie już w przyszłym roku?
Taką mam nadzieję, że to właśnie jakoś zastopuje. No zresztą też w tej chwili chcemy jak najszybciej, jak tylko się uda, siebie też zaszczepić. Więc chociaż spotkałam się już z różnymi głosami, że nie sprawdzone, że co potem, albo druga dawka, a nie tylko na 2 lata i znowu. Ale ja uważam, że tak jak każdy inny szczepienia, tak warto i tym razem, żeby potem sobie, brzydko mówiąc, nie pluć w brodę, dlaczego się tego nie zrobiło. Także uważam, że te szczepienia naprawdę dużo pomogą. I mam nadzieję, że naprawdę już wrócimy do tej normalności.
To są bardzo ważne słowa, które pani mówi, bo jako ozdrowieniec wie pani, co to znaczy ta choroba. Przeżyła ją pani, wie jak jest ciężka. Obserwowała też swojego męża, który przechodził COVID. Więc wiecie państwo najlepiej, na czym ta choroba polega. I jeśli mówicie, że warto się zaszczepić, to chyba warto was też posłuchać.
Pani, w którejś tam z poprzednich audycji ja wspominałem, że mamy przyjaciół w szpitalu zakaźnym i zawsze mówiłem, żeby ci sceptycy, którzy nie dowierzają, właśnie żeby się wybrali, no tam i tak by nie zostali chyba wpuszczeni, chyba że przez okno, żeby zobaczyli na własne oczy, jak ludzie cierpieli, czy jak cierpią rzeczywiście, bo niedowiarków jest jak zwykle dużo. Przecież byli tacy, którzy nie dowierzali w różne szczepienia, nie chcieli dzieci szczepić, prawda? Ale dopóki coś kogoś nie dotknęło bezpośrednio, to zawsze mówili, jestem na nie. Ale jak się okazało, że jego też, czy kogoś bliskiego z rodziny, wtedy szybciutko do lekarza.
No mamy też w rodzinie osoby, które odeszły niestety z powodu COVID-u, więc
wyrazy
uważam,
współczucia.
Że należy się zgłosić, należy się zaszczepić.
A jak przekonać nieprzekonanych? Jak państwo myślą, oprócz tego swojego świadectwa? Co mówić? No, czy słowa pomogą?
Jeżeli pani Marysia i pan Władek się... Państwo pytanie padnie, bo już padło dzisiaj takie, a państwo się będą szczepili? Oczywiście, że czekamy na kolejkę, kiedy się będziemy mogli zaszczepić. Więc no uważam, że no jeżeli my się szczepimy, też będziemy innych namawiali do tego, żeby się szczepili.
Rozmawiałam dzisiaj z koleżanką, która była na nie, ale no też już jest 60+. I właściwie pod koniec rozmowy mówi, wiesz, chyba w 80% mnie przekonałaś. Prześpię się z tym, jutro się zdzwonimy. Więc myślę, że po prostu rozmawiać.
Czeka pani na ten telefon, a co pani jej takiego powiedziała?
Że cierpieliśmy.
Po prostu ma też 60+, ma wnuki. Takie czy inne przyległości, ma wnuki, którym pomaga.
Za babcią się będą oglądały.
Więc należy to zrobić, żeby mieć siłę i żeby mieć odporność, żeby móc pomóc tym mniejszym.
No dzisiaj została pani, zobaczymy, bo my dzisiaj jedziemy na przykład z kafelkami, no na taką budowę z kafelkami tam na remont domu i zobaczymy, bo też są ludzie nastawieni na to, że nie będą się szczepić. Jak ich przekonamy, to też powiemy.
No może nas usłyszą też w radiu. Wszyscy się zastanawiamy też, jak będą przebiegać te szczepienia. Tak myślimy, że w dużych miastach będzie łatwiej znaleźć punkt szczepień, trudniej będzie w małych miejscowościach, na wsiach.
Ale są ośrodki zdrowia na wsiach. I są pielęgniarki, które środowiskowe tak zwane. One docierają do tych osób chorych, do tych osób starszych. I myślę, że nie będzie to takim dużym problemem. A jeżeli trzeba będzie, no to na pewno się znajdą osoby, które dowiozą te osoby do ośrodków zdrowia.
Ja myślę, pani Beatko, że na wsiach bardziej sobie poradzą z tym problemem jak w dużych miastach. Chyba będzie to łatwiej.
Ale myśli pan, że dlatego, że są bliżej siebie, tak z serca bliżej siebie, znają
chyba
się
tak,
bardziej.
Lekarz, pielęgniarki właściwie zna wszystkich swoich pacjentów.
Wiemy też, że lekarze dzwonią do swoich pacjentów, że tak powiem 60+, i informują, że należałoby to czy tamto zrobić, czy podejść do ośrodka. Więc myślę, że to pójdzie dosyć sprawnie.
Dziękuję bardzo, życzę oczywiście zdrowia, szczęśliwego nowego roku, naszych dużo spotkań, wielu kilometrów jeszcze przejechanych, ale także odpoczynku i normalności.
Normalności, tak, i zdrowia.
My też życzymy zdrowia i spokoju i normalności, właśnie tej normalności.
A korzystając z okazji, chcielibyśmy się pokłonić bardzo nisko naszym sympatykom, przyjaciołom, osobom, którzy wspomagają nas w różny sposób, od spraw finansowych, poprzez rzeczowe, bo mówię, fajnie jak to jest, co dzielić, prawda? Bo no mówię, gdyby nie było co podzielić, to byłby problem, a tak jak jest co do podziału, to jest zawsze ta satysfakcja, że możemy komuś pomóc. Także kłaniamy się wszystkim naszym przyjaciołom bardzo nisko.
I ważne, że nie jesteśmy sami na tym świecie.
No
że mamy takiego drugiego człowieka, pana Władka, panią Marysię i innych jeszcze darczyńców. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy w takiej dosyć trudnej sytuacji, bo pożar kamienicy w Sopocie wstrząsnął na pewno całym Trójmiastem. Potężna kamienica przy głównej ulicy. Wydawałoby się, że nic się tam nie może stać. Wszystkie instalacje pod nadzorem, a tutaj nagle taki pożar. 11 straży pożarnych, kilkanaście osób bez dachu nad głową. Czy znana jest już państwu przyczyna pożaru?
Nie, na ten moment jeszcze nie jest. Nie dostaliśmy oficjalnej oceny biegłego, także trudno jest mi się na ten moment wypowiadać. Wstępne ustalenia były takie, że pożar rozpoczął się od zwarcia instalacji elektrycznej. Ale mówię, no musimy poczekać na oficjalną opinię.
Ale podejrzewacie może coś? Zwarcie instalacji elektrycznej, czyli co? Dodatkowy jakiś grzejnik? Czy to już była choinka? Jakiś łańcuch?
Nie, absolutnie nie, bo pożar wybuchł na strzyżku takim należącym do jednego z mieszkań, więc takim nieocieplonym, także tam ani ogrzewania. Po prostu nieszczęśliwy wypadek. No tak to wszystko na to wskazuje.
A może pan nam opowiedzieć o tym dniu, kiedy wybuchł pożar? Gdzie pan był i jak się pan o tym dowiedział?
Walił do naszych drzwi sąsiad i krzyczał: uciekajcie, uciekajcie. No, tak się dowiedziałem.
Która to była godzina?
Znaczy ja dzwoniłem, potem sprawdzałem, dzwoniłem do straży o 5:22. Kilkukrotnie razem z sąsiadami, tymi mieszkającymi obok nas, u których mieszkanie ten pożar wybuchł, staraliśmy się ustalić ciąg wydarzeń, ale w takich sytuacjach była adrenalina i szybkość, jaką wszystko się wydarza, trudno było nam odtworzyć sekwencję. No w każdym razie oni odkryli ten pożar u siebie, już wstali, bo przygotowywali się do pracy. Poczuli zapach dymu. I w momencie, kiedy otworzyli drzwi na ten stryszek, to buchnął dym i ogień. Wtedy włączyły się oni w mieszkanie, ponieważ w mieszkaniu były piece. I oni mieli w mieszkaniu czujki dymu i tlenku węgla. Włączyły się te czujki i ja mam takie wrażenie, że mnie dźwięk tych czujek obudzi.
Skoczył pan z mieszkania prawie tak jak stał, przypuszczam? Czy coś udało się zabrać? O czym się wtedy myśli?
Znaczy wie pani co? To jest... U nas w kamienicy był... Nie, wtedy nie byłem w delegacji. był pożar 6 lat temu, paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze. I ja, dziwne, jak człowiek się zachowuje, jakie rzeczy się człowiekowi przypominają, bo dla mnie, mi się od razu przypomniało to, jak żona mi, bo to był styczeń, czyli mniej więcej ta sama pora, jak żona mówiła mi, że stoją pod budynkiem i jest im zimno, bo nie mają gdzie się ogrzać. Moją pierwszą myślą było to, żeby wziąć kluczyki od samochodów, żeby mieć gdzie się ogrzać, tak? I żeby mieć gdzie ogrzać sąsiadów. Zgarnąłem w przedpokoju żony dla buty, sam się ubrałem. Dla mnie takim priorytetem było to, żeby żona, syn, ja, żebyśmy się ciepło ubrali, żebyśmy, jak już tam zjedziemy, mieli miejsce, które moglibyśmy się, będziemy mogli się ogrzać. No brzmi to tak dziwnie, ale tak to było.
Jak długo staliście, czy siedzieliście w tym samochodzie?
Znaczy wie pani, no ja w sumie spędziłem cały dzień pod budynkiem, tak, przyjeżdżając i odjeżdżając. Natomiast żona pojechała tutaj, szwagier mieszka niedaleko, na Czyżewskiego, więc ona po jakimś czasie pojechała tam. Już nie wracała, bo ona to ciężko to przeżyła. No ja tam z racji tego, że jako członek zarządu wspólnoty, no ja czułem się w obowiązku, żeby tam być, to pierwsze. A drugie, no paliło się moje mieszkanie, więc to takie... No dziwne to jest uczucie.
Przykre uczucie, ale udało się coś ocalić z tego mieszkania, z tych mieszkań, które się paliły, znaczy, bo część została też zalana, tak?
To jest... Znaczy, wie państwo, to jest przedziwne, to zresztą tak jak widać na zdjęciach, które gdzieś tam publikowaliśmy przy okazji...
Też na naszej stronie internetowej, tak.
I były też u was na stronie. Zadziwiające jest to, że na przykład sąsiad z tego mieszkania obok, które się najbardziej spaliło, był w stanie cały czas jeszcze chodzi tam im i różne rzeczy typu talerze, jakąś ceramikę zawsze tam wyciąga, tak? Wie pani, to jest tak, przychodzi się i się patrzy, no jest dach, tak? Ale jak się człowiek przyjrzy, to u niej na przykład jest aż do granicy, niemalże do ściany sąsiadującego budynku jest wypalona kalenica, czyli tabelka szczytowa dachu. Więc tak naprawdę, no to, że ten dach stoi, to niczym nie świadczy, bo jego i tak czy inaczej trzeba rozebrać, żeby powymieniać te elementy, które są popalone. To nie jest tylko kwestia tego, że myśmy się spalili, ale też ogromne szkody ponieśli wszyscy ci, którzy są pod nami. Szkody wynikające właśnie z zalania. I z tego, jak
ale
i
mówi
z tego,
pan, jak nie jest tak źle, nie jest tak źle, bo w sumie nikomu nic się nie stało.
Znaczy, no, nie jest tak źle, dlatego że nikomu się nic nie stało, tak? No myśmy byli, to jeszcze wracając do pani pierwszego pytania, no myśmy byli, sąsiedzi uciekli, tak? Sąsiad, który wrócił jeszcze, też wrócił po kurtkę, bo to jest taki odruch, na dworze jest zimno, trzeba się ubrać. Wrócił jeszcze po kurtkę, już się dość mocno poparzył, chcąc te kurtki zdjąć i wychodził z mieszkania na czworaka, że był taki dym. Jak otworzyłem drzwi, chcąc wyjść na klatkę, to już się nie dało wyjść, bo już był taki dym i taka temperatura, że się nie dało wyjść, a wtedy... Ja wtedy zadzwoniłem po straż i już im wtedy powiedziałem, żeby przyjechali z podnośnikiem, żeby nas ewakuowali. To było błyskawicznie. Szczęśliwie straż co pocie ma podnosić swój własny, nie musi go gdzieś ściągać z okolicy. Więc myśmy, nie wiem, 5:30 byśmy przystali na ulicę.
I była blisko straż pożarna, prawda? To jest...
No tak, no bo to jest zaraz...
Niewielka odległość. Pani Ago, a pani jest sąsiadką. Jak w pani oczach wyglądał ten pożar? No sąsiadką ja z kamienicy naprzeciwko, tak?
Z domu z końca ulicy. Ja muszę przyznać, że no to był piątek, także normalny dzień pracujący. Wiadomo, teraz wszyscy pracujemy zdalnie, więc jednak ten prąd jakoś jest naszą jedyną zależną pracy zdalnej. Ja tak naprawdę się zorientowałam dopiero, gdy otworzyłam komputer i okazało się, że nie ma prądu. I zeszłam na dół, zapytałam się, co się dzieje. Zobaczyłam właśnie syreny straży pożarnej, no i się okazało, że właśnie takie nieszczęście się wydarzyło parę godzin wcześniej, bo to wszystko się zaczęło około 5:30, tak, a my gdzieś tutaj do życia się budziliśmy o godzinie 9:00.
Ale też trzeba przyznać, chyba szybka pomoc miasta, służb miejskich.
Tak, to znaczy w ogóle jeśli chodzi o działania służb, to muszę powiedzieć, ja byłem pod ogromnym wrażeniem, bo zarówno właśnie służby miejskie, jak i strażacy, gdzieś tam pokutuje taka opinia, że po strażakach to już nic nie zostaje. Jak strażacy wpadną, to tam już potem tylko gruzy. Natomiast tutaj, no my potem wchodząc do mieszkania, tam patrząc na te fragmenty, które nie uległy spaleniu, widzieliśmy rzeczy przeniesione gdzieś tam z tego piętra, które się spaliło całkowicie. Poukładane może nie tyle, że poukładane równiutko jedno obok drugich, ale widać było, że starali się ratować to, co mogli.
Pani Aga jakoś starała się, czy stara się skoordynować tę akcję pomocy. Pomoc płynie z różnych stron i jest w różny sposób ukierunkowana.
Tak naprawdę od razu po tym wydarzeniu powstało parę zbiórek i brakowało takiego jednego kanału, który by to wszystko zbierał i tak naprawdę właśnie wyznaczał ten konkretny cel. Dlatego też przy pełnej tej współpracy i z mieszkańcami, i z miastem ustaliliśmy, jaki jest nasz cel przede wszystkim do świąt, żeby tą jakoś pod choinką, żeby nasi sąsiedzi mogli znaleźć przede wszystkim nadzieję na to, że będzie do czego wracać. Bo jeżeli nie znalazłyby się środki na zabezpieczenie tego dachu i zabezpieczenie całej otwartej konstrukcji, no to myślę, że byłoby ciężko myśleć, prawda, o tym powrocie do mieszkań. Tutaj już na tym poletku udało nam się osiągnąć taki mały sukces, że dach jest tymczasowo zabezpieczony i czeka na odbudowę. Jest możliwość...
A ile udało się do tej pory zebrać?
W tym momencie jest 28 tysięcy z małym naddatkiem, tam 28 100.
Liczycie na to, że w tym roku uda się zakończyć ten remont?
Znaczy, ja
że się wprowadzicie i przyszłe święta spędzicie już w swoich domach?
Znaczy mam nadzieję na to, że przyszłe święta będziemy mogli je spędzić tam.
To tego życzymy bardzo serdecznie. Ja dziękuję za rozmowę. Zwykle życzę zdrowia w nowym roku, ale tutaj też sukcesów w odbudowie.
Dziękujemy bardzo i liczymy na to, że się nam uda.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, do widzenia.